Narodziny islamu i powstanie Imperium Muzułmańskiego stanowią jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii świata. W ciągu zaledwie 3 stuleci społeczność uformowana w surowych oazach Półwyspu Arabskiego stworzyła dynamiczną cywilizację. Jej zasięg zintegrował dziedzictwo antyku grecko-rzymskiego, perską myśl państwową oraz rdzenną tradycję arabską. Aby zrozumieć skalę tego przełomu, należy przyjrzeć się geopolitycznej tektonice Eurazji w pierwszych dekadach VII wieku. Świat znajdował się wówczas w kleszczach 2 wyczerpanych mocarstw. Bizancjum kontrolowało basen Morza Śródziemnego, a Imperium Sasanidów reprezentowało majestat perskiej monarchii. Te 2 kolosy, uwikłane w konflikty i nękane kryzysami, przygotowywały grunt pod nadejście nowej siły. Na południe od nich leżał Półwysep Arabski, obszar postrzegany jako marginalna kraina. Zamieszkiwały go społeczności o silnej tożsamości plemiennej. Istniało jednak jedno spoiwo o fundamentalnym znaczeniu. Był nim język arabski oraz pielęgnowana w nim tradycja poetycka kasyd, która służyła jako archiwum pamięci rodowej. W tym tyglu kulturowym, około 610 roku, kupiec z Mekki imieniem Mahomet ibn Abd Allah zaczął głosić przesłanie, które według wierzących zostało mu objawione bezpośrednio przez Boga. Treść tych objawień, utrwalona później w Koranie, nie była jedynie doktryną religijną, lecz całościowym programem moralnej i społecznej odnowy. Kluczowym momentem w procesie formowania się nowej tożsamości był rok 622, kiedy to Mahomet dokonał hidżry do Medyny. Wydarzenie to oznaczało narodziny pierwszej ummy, czyli wspólnoty wiernych, która łączyła wymiar duchowy z politycznym. Po śmierci proroka w 632 roku ta społeczność stanęła przed wyzwaniem utrzymania jedności. To właśnie ta potrzeba kohezji stała się impulsem do pierwszej fali ekspansji. Pod rządami pierwszych 4 kalifów arabska wspólnota w ciągu 3 dekad przeistoczyła się w imperium międzykontynentalne. Armie muzułmańskie zajmowały Syrię, Palestynę, Egipt i Mezopotamię. Sukcesy te wynikały z głębokiego kryzysu sąsiednich mocarstw oraz atrakcyjności Nowego Ładu. Podbitym ludom oferowano tolerancję religijną i stabilność administracyjną w zamian za dżizję, czyli podatek pogłówny. Po okresie wojen domowych władzę przejęła dynastia Umajjadów, która w 661 roku przeniosła stolicę do Damaszku. Oznaczało to przejście od modelu plemiennego do scentralizowanej monarchii. Język arabski zyskał wówczas rangę uniwersalnego medium urzędowego, spajającego wieloetniczne elity nowej potęgi. Prawdziwy rozkwit cywilizacyjny przyniósł rok 750 i dojście do władzy dynastii Abbasydów, którzy przenieśli centrum polityczne do Bagdadu. Imperium skutecznie połączyło szlaki handlowe basenu Morza Śródziemnego z Oceanem Indyjskim. W tym czasie krystalizował się szariat, czyli system prawa muzułmańskiego, który stał się fundamentem życia społecznego. Złoty wiek islamu to epoka fermentu intelektualnego, patronowanego przez kalifów i wspieranego przez system fundacji zwanych wakfami. Dzięki nim mogły funkcjonować meczety, szpitale i madrasy. W Bagdadzie, Kairze czy Kordobie uczeni dokonywali przekładów dzieł filozofów greckich, rozwijając medycynę, matematykę i astronomię. Świat muzułmański stał się depozytariuszem wiedzy antycznej, wzbogacając ją o własne odkrycia. Mimo tej potęgi, pod koniec X wieku polityczna jedność kalifatu zaczęła ulegać erozji. Choć polityczna mapa uległa fragmentacji, wspólnota muzułmańska zachowała zdumiewającą jedność prawną i gospodarczą. Przeszłe imperia arabskie były imperiami języka nie mniej niż imperiami władzy, co pozwoliło im przetrwać upadek struktur politycznych. Wiek państw narodowych po 1939 roku to epoka gwałtownych przemian. Punktem zwrotnym była II wojna światowa, która obnażyła słabość europejskich mocarstw kolonialnych. Na scenę wkroczyły nowe potęgi, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, które wspierały procesy niepodległościowe. W regionie rosły aspiracje suwerennościowe. Utworzona w 1945 roku Liga Państw Arabskich miała być narzędziem jedności, choć stała się areną ścierania się sprzecznych interesów. Fundamentem nowoczesnej tożsamości arabskiej stała się trauma wojny palestyńskiej z 1948 roku. Wydarzenie to ukształtowało poczucie wspólnoty oparte na zbiorowym doświadczeniu porażki. W tym kontekście wyrósł fenomen Jamala Abd al-Nasira, przywódcy Egiptu, który stał się symbolem panarabizmu. Jego wizja socjalistycznej modernizacji na krótko rozpaliła wyobraźnię milionów. Ten etap wiary w jedność został przerwany przez wojnę sześciodniową w 1967 roku. Błyskawiczna klęska armii arabskich doprowadziła do załamania ideologii naseryzmu i obnażyła słabość struktur państwowych. Rozczarowanie to stało się pożywką dla procesów dezintegracji. Lata 70. i 80. przyniosły rozpad jednolitego frontu politycznego. W atmosferze kryzysu świeckich ideologii, islam zaczął powracać do centrum debaty publicznej jako czynnik mobilizacji. Transformacje społeczne miały charakter dwoisty. Z jednej strony urbanizacja stworzyła nowe elity, z drugiej pogłębiła nierówności. Ropa naftowa uzależniła region od globalnych rynków. Wiek państw narodowych po 1939 roku to epoka, w której nacjonalizacja struktur państwowych stała się kluczowa. Tradycyjne szkoły muzułmańskie, czyli madresy, przestały być autonomicznymi enklawami wiedzy, zostając wchłoniętymi przez świecki system edukacji. Czyż nie jest to paradoks, że sakrum zostało zaprzęgnięte do rydwanu świeckiej biurokracji? Zwycięstwo rewolucji egipskiej w 1952 roku oraz ekspansja baasizmu wyznaczyły moment, w którym tradycję islamską próbowano zintegrować z projektem socjalizmu arabskiego. Religia stała się zinstytucjonalizowanym elementem narodowego przekazu. W obliczu ideowej pustki po 1967 roku, nawet reżimy deklaratywnie świeckie zaczęły sięgać po islam jako źródło politycznego uprawomocnienia. Procesy adaptacyjne manifestowały się najpełniej w sferze języka. Nastąpiło ujednolicenie literackiej arabszczyzny, czyli wysokiej odmiany języka opartej na wzorcach klasycznych. Niemniej w kręgach elit trwała specyficzna diglosja, objawiająca się swobodnym operowaniem francuskim lub angielskim obok ojczystej mowy. W obszarze religijnym krystalizowały się dwa nurty. Z jednej strony rozwijał się modernizm islamski, dążący do reinterpretacji szariatu. Z drugiej rosły w siłę ruchy fundamentalistyczne. Islam przestał być sferą prywatnej pobożności, stając się narzędziem mobilizacji społecznej. Nawet sufizm zachował wpływy na wsi, gdzie spajał religijność z lokalnymi formami oporu. Ta ewolucja sprawiła, że sakrum zostało wciągnięte w wir polityki. Ciągłość zapewniało trwanie islamu jako centralnego komponentu tożsamości arabskiej. Język arabski, obrzędowość oraz muzyka pozostały filarami kultury, lecz modernizacja wymusiła bolesne zerwania w ramach instytucjonalnych. Madrasa została włączona do państwowego systemu, co pozwoliło władzom na kontrolę ideologiczną. Wiek państw narodowych to epoka, w której tradycja stała się bastionem oporu, a spór o jej reinterpretację pozostał nierozstrzygnięty. Język arabski od stuleci zajmuje pozycję centralną, wykraczając poza ramy narzędzia komunikacji. Przeszłe imperia arabskie były imperiami języka nie mniej niż imperiami władzy. Ten fenomenalny idiom przetrwał dziejowe burze, zachowując spójność od świtu islamu aż po dzień dzisiejszy. Pełni on funkcję wielowymiarowego spoiwa, łącząc dostojeństwo nośnika objawienia z pragmatyzmem medium kultury wysokiej. Na pierwszym planie sytuuje się rola arabszczyzny jako języka Koranu. To nadprzyrodzone pochodzenie nadało językowi status normatywny. Zrozumienie tekstu objawienia stało się warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu religijnym. Arabski stał się narzędziem jedności całej ummy, cementowanej wspólną modlitwą. Instytucjonalnym zapleczem stały się madrasy, które przez wieki kształciły elity intelektualne. Jednocześnie arabski wyewoluował w medium kultury świeckiej, stając się językiem wyrafinowanej poezji. W okresie abbasyckim język ten pełnił funkcję globalnej lingua franca nauki. To dzięki arabskim tłumaczeniom Zachód mógł odziedziczyć znaczną część antycznego dziedzictwa. Nierozerwalnie związany z kultem świętego tekstu był rozwój kaligrafii, która urosła do rangi najważniejszej ze sztuk wizualnych. Po wielkich podbojach arabski rozprzestrzenił się dwutorowo, jako język wysoki oraz jako mozaika lokalnych dialektów. Zjawisko diglosji pozwoliło na zachowanie jedności kulturowej przy jednoczesnej adaptacji do lokalnych warunków. W epoce nowożytnej literatura arabska podjęła trudny dialog z kulturą europejską. Odrodzenie języka stało się elementem ruchu panarabskiego. Rozwój mediów masowych w XX wieku odegrał rolę nie do przecenienia, popularyzując standardową odmianę języka literackiego. Po II wojnie światowej priorytetem stała się arabizacja systemów edukacyjnych. Współczesne konstytucje wielu krajów regionu wprost odwołują się do Koranu i szariatu, utrwalając nierozerwalny związek między mową a prawem. Język arabski jawi się jako oś, wokół której może dokonać się odrodzenie całego kręgu kulturowego. Jest on wspólnym mianownikiem dla miliardów ludzi. Logos zostanie wskrzeszony od przypomnienia sobie, że w mowie mieści się zarówno tragiczna przeszłość, jak i potencjalna przyszłość wspólnoty, która wciąż szuka swojego miejsca w świecie. Czy w epoce cyfrowej unifikacji język pozostanie ostatnim bastionem autentyczności, czy też stanie się jedynie dekoracyjnym reliktem dawnej potęgi? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o tym, czy arabska tożsamość przetrwa jako żywy organizm, czy stanie się tylko zamkniętym archiwum pamięci.